Witamy wszystkich na kolejnym wakacyjnym wykładzie z Chełma, trzecia niedziela lipca. I temat, zgodnie z zapowiedzią, dotyczyć będzie Izraela, o którym mi dużo, dużo mówiliśmy i jeszcze będziemy mówić, ale dzisiaj taki może nietypowy temat z nim związany. Czy dzisiejszy Izrael, współczesny Izrael, zasługuje na błogosławieństwa Boga, na Jego łaskę? Trzeba od razu powiedzieć, że dzisiejszy Izrael ma na świecie zarówno przyjaciół, jak i wrogów. Więcej ma tych drugich niż tych pierwszych, a ich liczba, mam na myśli wrogów, raczej nie będzie maleć, tylko będzie rosnąć, aż do pełnego ukształtowania się bloku Goga i Magoga, który, jak wiemy ze Starego Testamentu, wściekle zaatakuje Izrael, który przetrwa tylko dzięki nadprzyrodzonej interwencji Boga. Jeśli chodzi o chrześcijaństwo, to jego większość jest na Izrael, powiedzmy, obojętna. Są tacy, którzy są nieprzychylni, ale są też tacy, którzy są mu wprost wrodzy wśród chrześcijan. Możemy to nawet zauważyć wśród braci, którzy znają prawdy Biblii na ten temat i na temat tego narodu, na temat jego roli w boskim planie. Podobną niechętną, czy też wrogą postawę dostrzegamy w naukach Towarzystwa Strażnicy, która choć swoje korzenie ma w paruzji, w naukach pastora Russella, dzisiaj nie widzi żadnej roli dla cielesnego Izraela w boskim planie. Wszystkie obietnice, które go dotyczą, przypisując duchowemu Izraelowi, z jednoczesnym wyjaśnieniem z ich strony, że to oni są, tak? Towarzystwo, członkowie Towarzystwa Strażnicy są jedyną prawdziwą organizacją Boga na ziemi i wszystkie obietnice dotyczące Izraela dotyczą duchowego Izraela, czyli ich samych. Tak to sobie przywłaszczyli to, co do nich nie należy. Oto ich zdanie na ten temat z ich własnej strony internetowej. Można tam znaleźć pytanie, czy Świadkowie Jehowy są syjonistami? I tak brzmi ich odpowiedź na to pytanie. Nie. Świadkowie Jehowy są chrześcijanami i opierają swe wierzenia na Biblii. Wprawdzie niektóre religie uczą, że zjednoczenie Żydów w Palestynie jest spełnieniem proroctw biblijnych, ale świadkowie nie popierają tego poglądu. W rzeczywistości Pismo Święte nie opowiada się za żadnym ludzkim rządem, ani nie stawia żadnej grupy etnicznej lub żadnego narodu ponad inne. W Strażnicy, oficjalnym czasopiśmie Świadków Jehowy, jednoznacznie napisano: syjonizm polityczny nie znajduje oparcia w Piśmie Świętym. Koniec cytatu. Niech każdy sobie sam wyciągnie wnioski z tego, na ile te słowa są prawdziwe. Przyjaciółmi tego narodu, takimi prawdziwymi przyjaciółmi, są natomiast niektóre grupy protestanckie, no i ruchy badackie. Ci bezpośredni spadkobiercy nauk pastora Russella, a wspólnym ich mianownikiem, tych przyjaciół Izraela, jest przekonanie, że pomimo odrzucenia Jezusa, Żydzi jako naród nie zostali całkowicie i na zawsze usunięci z planu Boga. Lecz wciąż mają w tym planie Boga do odegrania bardzo ważną rolę. Oczywiście po rozpoznaniu i przyjęciu tego, którego odrzucili i którego ukrzyżowali. Nasz temat jednak to nie jest i nie będzie, czy i jaką rolę Izrael ma jeszcze do odegrania w boskim planie, lecz, zgodnie z tytułem wykładu, czy zasługuje dzisiejszy, współczesny Izrael, czy zasługuje na jakiekolwiek błogosławieństwa, jakąkolwiek łaskę ze strony Boga, skoro, i to trzeba uczciwie, zgodnie z prawdą powiedzieć, popełnił tyle grzechów pod zakonem, a następnie przypieczętował je wszystkie, te grzechy przed zakonem ze Starego Testamentu, jednym potężnym grzechem przeciwko Jezusowi. Więc odpowiedzmy od razu na to pytanie, a potem będę chciał tę odpowiedź uzasadnić. Otóż czy zasługuje? Tak, zasługuje, ale nie ze względu na swoją obecną wartość. Jeśli ktoś się dziwi, że nie ze względu na swoją obecną wartość, no to nasuwa się pewnie pytanie, no to dlaczego zasługuje? Odpowiedź znajdziemy u Pawła w liście do Rzymian w 11 rozdziale od 25 do 29, gdzie czytamy. Rzymian 11, 25 do 29. A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość albo skamienienie po części przyszło na Izrael, aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. A tak będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano. Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożności od Jakuba, a to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich. Co do Ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra, lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. Tak pisze Paweł. Ten fragment jest bardzo bogaty w treść, bo tak, z jednej strony po pierwsze stwierdza zatwardziałość, skamienienie, części Izraela, od razu powiedzmy znacznej części, bo większości Izraela, ale automatycznie od razu mówi, że ta zatwardziałość, skamienienie miała trwać tylko do pewnego czasu, aż do zupełnego wejścia pogan do klasy malutkiego statka, bo to właśnie Żydzi jako naród zostali zaproszeni do malutkiego statka, to Żydzi jako naród mieli być członkami ciała Chrystusowego, ale ponieważ większość narodu nie przyjęła go i nie skorzystała z tego zaproszenia, zaproszenie to zostało skierowane do pogan. A więc dopóki pełna liczba pogan nie wejdzie do ciała Chrystusowego, tak jak to Bóg zaplanował w liczbie 144 tysięcy, dopóty ta zatwardziała skamienienie Izraela miała trwać, z czego oczywiście logiczny wniosek, że potem miała ustąpić i Izrael miał zacząć powracać do łaski Bożej. Widzimy ten powód chociażby w fakcie powołania do życia państwa Izrael w 1948 roku. Następnie fragment ten zapowiada odwrócenie bezbożności od Jakuba i zapowiada zawarcie z nimi przymierza, a to będzie przymierze moje z nimi, będzie w czasie przyszłym. Czyli od razu widzimy, że nie chodzi o przymierze zakonu, zresztą było już po nim, gdy Paweł pisał te słowa, więc musi to być przymierze późniejsze niż data pisania tych słów przez Pawła. A to będzie moje przymierze z nimi. Czyli zapowiada nowe przymierze, jakie będzie zawarte z nimi, z tym narodem, z Izraelem, po czym podaje Paweł rzecz dla nas najważniejszą. Jaką? Że chociaż z punktu widzenia Ewangelii i wyboru duchowego Izraela są oni nieprzyjaciółmi Bożymi, nie są nimi, nie są tymi nieprzyjaciółmi pod każdym innym względem, lecz wciąż pozostają umiłowanymi ze względu na praojców Abrahama, Izaka, Jakuba, którym Bóg złożył pewne obietnice. Jakie obietnice? Że rozmnoży ich nasienie i że w ich nasieniu będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że tym nasieniem jest także Izrael. To nasienie miało być jako gwiazdy, jako piasek. Izrael jest częścią tego piasku. Żeby przypomnieć tę obietnicę, no to może przywołam te, które są były w Starym Testamencie zapisane do tych trzech praojców tego narodu. Czyli jeśli chodzi o Abrahama, to możemy przypomnieć 1 Mojżeszowa 22, a werset 18. 1 Mojżeszowa 22:18, obietnice Boga skierowane do Abrahama. W potomstwie Twoim, albo w nasieniu Twoim, błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. Jeżeli pójdziemy nieco do przodu, czyli do rozdziału 26 i wersetów 3 i 4, to te same obietnice usłyszymy z ust Boga, powtórzone wobec Izaaka. 26 rozdział 3 i 4 werset. Mieszkaj jako gość w tym kraju, a ja będę z tobą i będę ci błogosławił, gdyż tobie i potomstwu twemu dam te wszystkie ziemie i dochowam przysięgi, którą dałem Abrahamowi, ojcu twemu. Rozmnożę potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i dam potomstwu twemu wszystkie te ziemie. A wszystkie narody będą błogosławione przez potomstwo, wszystkie narody ziemi będą błogosławione przez potomstwo twoje. No i jeszcze troszeczkę do przodu, 28 rozdział, werset 14, te same obietnice powtórzone przez Boga wobec Jakuba. 28:14. Potomstwo twoje będzie liczne jak prok ziemi i rozprzestrzenisz się na zachód, na wschód, północ, południe i będą błogosławione w tobie i w potomstwie twoim wszystkie plemiona ziemi. To są te obietnice złożone. I Paweł podaje w wersecie 29, że one są nieodwołalne. Nieodwołalne są bowiem dary i powołania Boga. Te dary Boga, nieodwołalne, to przede wszystkim nowe przymierze, które będzie zawarte z Izraelem i tylko z Izraelem, który głównym, a ostatecznie jedynym narodem na ziemi. Gdy wszystkie inne pozostałe narody będą po królestwo, po zasady królestwa, po rząd królestwa, który rozpocznie się na ziemi od Izraela, wszystkie narody będą udawać się tam z prośbą o założenie takiego samego rządu u siebie. I w ten sposób, udając się do Izraela, będą stawać się jego częścią, wtapiając się w niego i jednocześnie automatycznie zanikając jako takie. O tym zaniknięciu, o końcu wszystkich innych narodów z wyjątkiem narodu Izraela możemy przeczytać w Jeremiasza 30 rozdziale, werset 11, gdzie Bóg mówi tak, Jeremiasz 30:11. Gdyż ja jestem z tobą, mówi Pan, aby cię wybawić. Położę kres, albo koniec, wszystkim narodom, między którymi cię rozproszyłem, lecz tobie nie położę kresu. Będę cię karał według prawa, albo według sprawiedliwości, i nie zostawię cię całkiem bez karania. Dla nas najważniejsza jest środkowa część. Położę kres, albo koniec, wszystkim narodom, jako narodom oddzielnym, nie jako ludziom. Wszystkim, bo to by znaczyło, że wszyscy inni ludzie, członkowie innych narodów przestaną istnieć. No wiadomo, że nie. Ale jako narody odmienne, różne, tak jak to mamy dzisiaj, przestaną istnieć. Położę kres, koniec wszystkim narodom, między którymi Cię rozproszyłem, lecz Tobie, jako narodowi, nie położę kresu, też nie położę końca. Poza tym Palestyna była obiecana Abrahamowi i jego potomstwom jako ich ojczyzna. Tak Bóg powiedział Abrahamowi, żeby spojrzał na całą tą ziemię i tą całą ziemię, do której Bóg przeprowadził Abrahama, miał otrzymać on i jego potomstwo. Do dzisiaj ta obietnica nie została spełniona przez Boga. Czy sądzimy, że będzie? No, z pewnością będzie, skoro Bóg obiecał, a więc skoro nie jest spełniona do chwili obecnej, to musi być spełniona w przyszłości. Skoro Bóg tak powiedział, to tak się stanie. No i werset 29 w tym Rzymian 11 rozdziale mówił jeszcze nie tylko o darach, ale także o powołaniu. Te dary i powołania są nieodwołalne. To powołanie to głównie przede wszystkim rola Izraelitów, członków tego narodu, po uznaniu, przyjęciu Jezusa jako misjonarzy wieku tysiąclecia, którzy będą po całym świecie, po przyjęciu prawd, których nie znają w tej chwili, będą jeździć i głosić te prawdy tym wszystkim innym, którzy tych prawd nie znają. Narodom pogańskim, którzy nie mają korzeni żydowskich, izraelskich. Nieodwołalność, niezmienność boskich obietnic dla 12 pokoleń Izraela jest także mocno podkreślona w innym fragmencie, Jeremiasz 31. Niedawno byliśmy w Jeremiaszu, więc Jeremiasz 31 mam na myśli wersety 35-37. Jeremiasz 31-35-37. Tak mówi Pan, który ustanowił słońce, by świeciło w dzień, który wyznaczył księżyc i gwiazdy, by świeciły w nocy, który wzburza morze tak, że szumią jego fale, Pan zastępów jego imię. Jeżeli by te prawa miały się zachwiać przede mną, mówi Pan, to i ród Izraela przestałby być ludem przede mną po wszystkie dni. Tak mówi Pan, jak nie mogą być zmierzone niebiosa w górze i zbadane fundamenty ziemi w dole, tak i ja nie odrzucę całego potomstwa Izraela, mimo wszystko, co uczynili, mówi Pan. Werset 37 jest tłumaczony zależnie od przykładu albo w formie twierdzącej, albo w formie przeczącej. Tu mamy formę przeczącą, czytałem według Biblii Warszawskiej, jak nie mogą być zmierzone niebiosa w górze i zbadane, jak nie mogą być zbadane fundamenty na ziemi, tak i ja nie odrzucę. UBG tłumaczy to w formie twierdzącej, ale treść jest taka sama. Jeśli można zmierzyć niebiosa w górze i zbadać fundamenty ziemi w dole, wtedy ja odrzucę całe potomstwo Izraela za to wszystko, co uczynili. Więc widzimy, treść odmienna, w oryginale hebrajskim jest tak jak w UBG, czyli w formie twierdzącej, ale Biblia Warszawska tłumaczy w tym przypadku dobrze zinterpretowali myśl, że tak jak nie można zmierzyć niebios w górze i zbadać fundamentów, tak nie można odrzucić potomstwa Izraela, bo Bóg porównuje ewentualne odrzucenie narodu żydowskiego za ich grzechy do zmierzenia niebios w górze, zbadania fundamentów, jeśli jeszcze wcześniej mówi o prawach, które rządzą słońcem, księżycem, gwiazdami i tak dalej. Zatem ci, którzy dążą do zniszczenia Izraela, są tacy, widzimy ich w środkach masowego przekazu każdego dnia, możemy także o nich przeczytać na przykład w psalmie 83. Poświęciłem kiedyś dwa wykłady temu psalmowi 83, ze względu na bogatą jego treść, aż dwa wykłady, ale teraz przypomnę tylko dwa wersety. Psalm 83, 5 i 13 werset. 5 mówi tak. Nurze, wytępmy ich, niech nie będą narodem, aby więcej nie wspominano imienia Izraela. I 13, bardzo krótki, jedno zdanie. Którzy powiedzieli, weźmy w posiadanie niwy albo siedziby Boże. Odbierzmy im ich ziemię. Niech nie będzie Izraela, niech więcej nie wspominają jego imienia. Od rzeki aż do morza będzie tylko Palestyna. Hasła wznoszone dzisiaj w wielu demonstracjach na całym świecie, często przez tych, którzy w ogóle nie wiedzą, o jaką rzekę i o jakie morze chodzi. Zatem ci, którzy chcą zniszczyć Izrael, powinni zacząć od zniszczenia praw, które rządzą słońcem, księżycem, gwiazdami i morzem. Następnie powinni zająć się zmierzeniem nieba i zbadaniem fundamentów ziemi. Jak zrobią te wszystkie rzeczy, a tak się składa, że ich jest 6 wymienionych przez Jeremiasza, jak już te wszystkie 6 rzeczy dokonają, no to wtedy można się spodziewać odrzucenia przez Boga Izraela za to, Bóg mówi, za to wszystko, co uczynili. Za to wszystko, co uczynili, a więc Bóg wie, że mają na koncie swoim liczne grzechy i stwierdza, że pomimo tych licznych grzechów, których on jest świadomy, o których doskonale wie, to nie dojdzie do odrzucenia Izraela z powodu, o którym mówimy już od początku prawie, tak, od Rzymian 11, z powodu niezmiennych obietnic Boga złożonych praojcom Abrahamowi, Izakowi i Jakubowi. Zajrzymy jeszcze do 5 Mojżeszowej, 10 rozdziału, to dodatkowe dowody pewnej przyszłości Izraela, jego dalszego pozostawania w zakresie w kręgu boskiej łaski. 5 Mojżeszowa, 10 rozdział, 14-15 werset. Oto do Pana Boga Twego należą niebiosa i niebiosa niebios, ziemia i wszystko, co na niej się znajduje. Tak mówi Bóg. Jednak, w 15 wersecie dodaje, tylko do Twoich ojców przywiązał się Pan Bóg Twój, aby ich miłować, a po nich wybrał ze wszystkich ludów Was, ich potomków, jak to jest dziś. Czytam wobec tego raz jeszcze 15 werset, żeby wszyscy dobrze zrozumieli i zapamiętali. W 14 Bóg mówi, że niebiosa, niebios i wszystko, co na ziemi, łącznie z ziemią, należą do Niego. Mimo to, tylko do Twoich ojców przywiązał się Pan Twój Bóg, aby ich miłować, a po nich wybrał ze wszystkich ludów Was, ich potomków, jak to jest dziś. No i niech kropkę nad i postawi Malachiasz 3,6, który zacytuje w trzech różnych przekładach, a to z tego powodu, że Biblia Warszawska nie oddaje tego zbyt poprawnie. Malachiasz 3,6, według Biblii Warszawskiej, od niej zaczniemy. Zaiste ja Pan nie zmieniam się, lecz i wy nie przestaliście być synami Jakuba. Chodzi o drugą część, lecz i wy nie przestaliście być synami Jakuba. Nie jest to dobre tłumaczenie. W ogóle co to miałoby znaczyć? Widać, że coś jest nie tak. UBG idzie już dużo, dużo do przodu w kierunku poprawności, gdyż ja Pan nie zmieniam się. Ta część jest taka sama. Dlatego wy, synowie Jakuba, nie zostaliście zniszczeni. O, już nie lepiej, no bo nie, że nie przestaliście być synami Jakuba i staliście się synami tak kogoś innego, tylko nie zostaliście zniszczeni. Ale jak zajrzymy do kodów, to o tym zniszczeniu, wytraceniu też przeczytamy, tak jak w UBG, ale tam jest oddane to w czasie przyszłym. I tak właśnie Bóg się tutaj wyraża. Bo ja, JHWH, nie zmieniam się. Przeto wy, synowie Jakuba, nie będziecie wytraceni. W czasie przyszłym nie będziecie wytraceni. Nigdy nie będziecie wytraceni, bo ja, Jehowa, ja, JHWH, nie zmieniam się. Znowu ta niezmienność, tak jak Paweł Rzymian 11 ją podkreślał. Tyle na temat zdania Boga wyrażonego w Biblii co do przyszłości Izraela, i to pomimo grzechów tego narodu, o których za Biblią powiemy teraz trochę więcej. No bo chcemy, są one tutaj wymienione, pomimo tego wszystkiego, co uczynili, więc chcemy o tym coś powiedzieć. Ten spadek religijnej i moralnej formy cielesnego Izraela nastąpił dość szybko. Podsumowaniem są słowa naszego Pana zapisane w różnych miejscach Ewangelii. Ja przetoczę tylko jeden fragment, zacznę od naszego Pana. Mateusz 15 rozdział, wersety 1-6. Mateusz 15, 1-6. Wtedy przystąpili do Jezusa faryzeusze oraz uczeni w piśmie z Jerozolimy, mówiąc: dlaczego uczniowie Twoi przestępują naukę starszych, nie myją bowiem rąk, gdy jedzą chleb? Na to nasz Pan odpowiada: a dlaczego to wy przystępujecie przykazanie Boże dla nauki waszej? I cytuję im przykazanie Boże. Czci ojca, matkę oraz kto złorzeczy ojcu lub matce, niech poniesie śmierć. A wy powiadacie: ktokolwiek by rzekł ojcu lub matce, to co się ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę, nie musi czcić ani ojca swego, ani matki swojej. Tak to unieważniliście Słowo Boże przez naukę swoją. Tyle słowa naszego Pana. O co chodzi w wersetach 5 i 6? W ramach, no nie tylko 5 i 6, całego tego fragmentu, w ramach czci dla ojca i matki, żydowskie dzieci miały się nimi opiekować w ich starszym wieku, kiedy starsze osoby, starsi rodzice nie są w stanie zadbać o samych siebie i często wymagają pomocy od innych osób. W czasach tych nie było ZUS-u, ani żadnych innych domów opieki, ani żadnej innej pomocy, więc pomagali dobrzy ludzie, no a przede wszystkim dzieci powinny się zająć swoimi starszymi rodzicami. To było w ramach tego przykazania Bożego: cześć dla ojca i matki, a kto złorzeczy ojcu, matce, to poniesie śmierć. Ale wygodni przywódcy tego narodu, duchowi przywódcy tego narodu, licząc na to, że co bogaci Żydzi może będą woleli zapłacić dla rzecz świątyni jakąś wysoką kwotę, darowiznę, otrzymać pokwitowanie, i z tego powodu, że wpłacili odpowiednio wysoką kwotę, nie mają już z czego pomagać starszym swoim rodzicom. To, co nasz Pan mówi w wersecie 5, co się ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę. Więc sorry mamo, sorry tato, pieniądze, które mógłbym użyć na to, żeby wam pomóc w waszym starszym wieku, zostały przekazane na rzecz świątyni. Oto dowód, oto kwitek, oto pokwitowanie. Wobec tego jestem zwolniony z przestrzegania przekazania Bożego o czci dla was, na przykład w formie opiekowania się wami w waszym starszym wieku, ponieważ środki, które mógłbym w tym celu użyć, przekazałem na rzecz świątyni, dla kapłanów i tych wszystkich innych, którzy w naszym narodzie siedzą na stolicy mojżeszowej. No, można powiedzieć, bardzo, bardzo nieeleganckie, żeby nie użyć jakiegoś mocniejszego słowa. Zobaczmy teraz do Starego Testamentu, bo to były słowa podsumowujące już naszego Pana, gdy On tutaj na ziemię przybył. Ale czytamy o tych sprawach już w Starym Testamencie, na przykład u Ezechiela, który swoje proroctwa tworzył w niewoli w Babilonie. Był tam. I opisywał stan własnego narodu. Ezechiel 36 rozdział od 16 do 23. Najpierw dwa pierwsze, czyli 16 i 17 werset przeczytam. Z Ezechiela 36. I doszło mi słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, gdy dom izraelski mieszka w swojej ziemi, skalał ją przez swoje postępowanie i swoje czyny. Jak jest z nieczystością kobiety w okresie jej krwawienia, tak było z ich postępowaniem wobec mnie. Lista grzechów i ohydnych czynów Izraela jest bardzo, bardzo długa i bardzo, bardzo bolesna. Na przykład, mieli swój przybytek najpierw, ten na pustyni, potem mieli prawdziwą świątynię z kapłanami i ofiarami, które mieli składać według boskich zarządzeń, ale mimo to zawsze im było mało. Zawsze budowali dodatkowe świątynki na wzgórzach, pagórkach, z różnymi ołtarzami do składania ofiar. Stawiali te dodatkowe świątynki nie tylko dla Jehowy, co było zabronione, bo mieli czcić w tym miejscu, gdzie Bóg im pokazał i te ofiary, które Bóg im nakazał. Więc było zabronione tworzenie nowych miejsc do składania ofiar nawet Bogu temu JHWH. Ale budowali także świątynki i składali ofiary pogańskim bożkom, co było podwójnie, można powiedzieć, zabronione, bo Bóg nawet dla siebie nie chciał takich dodatkowych świątynek ani ofiar, a cóż dopiero dla innych jeszcze bogów. Podwójnie zabronione, ale tak robili. Nieodłączną częścią takich religijnych obrzędów w takich świątynkach były akty nieczystości i rozwiązłości, jak to u pogan Żydzi poszli za ich przykładem. I to czyniło ich wpływ obrzędów, czyniło ich wpływ jeszcze bardziej deprawującym na tych, którzy takie ofiary składali. Doszło nawet do tego, że Żydzi byli zdolni, i tutaj uwaga, byli zdolni ofiarować pogańskim bożkom swoje własne żywe dzieci, które umierały w męczarniach jako ofiarę dla pogańskich bożków Molocha albo jakiegoś tam innego. Kładli te dzieci na rozgrzane do czerwoności ręce posągu takiego bożka i one tam umierały w męczarniach jako ofiara dla pogańskich bożków. No niesłychane. Aż, że tak powiem, trudno uwierzyć, gdyby nie było to napisane pod natchnieniem w Starym Testamencie i gdyby mi to ktoś powiedział, albo gdybym przeczytał to w świeckiej książce, to bym nie uwierzył, że to prawda. No ale jednak to prawda, bo to pisze w Biblii o tym. Zobaczmy, Jeremiasz 7 rozdział, wersety 25 do 31. Jeremiasz 7, 25 do 31. Od tego dnia, gdy wasi ojcowie wyszli z ziemi egipskiej, aż do dnia dzisiejszego, posyłałem do was nieprzerwanie i nieustannie swoje sługi proroków. Lecz oni nie usłuchali mnie, ani nie nakłonili swego ucha, ale usztywnili swój kark i postępowali gorzej niż ich ojcowie. Gdy więc będziesz mówił do nich wszystkie te słowa, oni cię nie usłuchają. Gdy będziesz do nich wołał, oni ci nie odpowiedzą. Mów więc do nich. To jest ten naród, który nie usłuchał głosu Pana, swojego Boga i nie przyjął przestrogi. Zaginęła prawda, starta została z ich ust. Oszczyć swoje włosy i odrzuć je precz, zanuć skargę na wyżynach, gdyż Pan odrzucił i odepchnął ród, który rozpala jego gniew. Bo synowie judzcy czynili to, co złe przed moimi oczyma, mówi Pan. Postawili w domu, który jest nazwany moim imieniem, swoje obrzydliwości, aby go obezcześcić. Wznieśli miejsce ofiarne Tofet w dolinie Ben-Hinona, aby spalać w ogniu swoich synów i swoje córki, czego ja nie nakazałem i co mi nawet na myśl nie przyszło. A dosłownie, co nawet nie przyszło do serca mego. Taka nawet myśl by się u Bogu nie pojawiła, aby takie ofiary można było komukolwiek składać. A oni to robili. Potrafili nawet w świątyni, tej pańskiej świątyni, tej prawdziwej, stawiać ołtarze i posągi pogańskich bóstw, często postępując gorzej niż narody, które Bóg wypędził przed nimi z Kanaanu. Gorzej. Druga Królewska, 21 rozdział. Druga Królewska, 21 rozdział, 1-9. Trzeba to wszystko przeczytać. 1-9. Manases miał 12 lat, gdy objął władzę królewską, a panował 50 lat w Jerozolimie. Matka jego nazywała się Hesibach. Czynił zaś to, co złe w oczach Pana, według ohydnych zwyczajów narodów, które Pan wybędził przed synami izraelskimi. Z powrotem pobudował świątynki na wyżynach, które zburzył Hiskiasz, jego ojciec, wznosił też Baalowi ołtarze i sporządził aszery, jak to czynił Achab, król izraelski, oddawał pokłon całemu zastępowi niebieskiemu i służył mu. Zbudował także ołtarze w świątyni Pana, o której powiedział Pan: w Jerozolimie umieszczę moje imię. Zbudował też ołtarze dla całego zastępu niebieskiego na obydwu dziedzińcach świątyni Pana. Ołtarze dla całego zastępu, całej plejady pogańskich bożków. Werset 6 czytamy dalej. Również swego syna oddał na spalenie. Uprawiał wróżbiarstwo i czary i ustanowił czarowników i czarnoksiężników i wiele złego czynił w oczach Pana, drażniąc go. Taki mamy opis z drugiej królewskiej. I robili to wszystko pomimo wyraźnego ostrzeżenia Boga, że tak właśnie czyniły narody pogańskie przed nimi, które z tego powodu są usuwane przez Boga. I Bóg ich po tym informował i przestrzegł, żeby nie szli za ich przykładem, ale i tak poszli. 5 Mojżeszowa, 12 rozdział, 29-31. 5 Mojżeszowa, 12, 29-31. Gdy Pan Bóg Twój wytępi przed Tobą narody, do których idziesz, aby nimi zawładnąć i opanujesz je i osiedlisz się w ich ziemi, to strzeż się, abyś nie wpadł w sidła za nimi po ich wytępieniu z przedoblicza Twego i abyś nie pytał o ich bogów, mówiąc: podobnie jak te narody służyły swoim bogom, tak i ja uczynię. Nie uczynisz tak Panu Bogu Twemu, gdyż czyniły one dla swoich bogów to wszystko, co jest obrzydliwością dla Pana i czego Pan nienawidzi, paląc na nich w ogniu nawet swoich synów i swoje córki. Wracamy do Ezechiela 36 rozdziału, bo czytamy stamtąd główne nasze treści, uzupełniając je innymi fragmentami Starego Testamentu, czyli Ezechiel 36, kolejne dwa wersety, 18-19. I wylałem mój gniew na nich za krew, którą przelali na tej ziemi, kalając ją swoimi bałwanami. I rozproszyłem ich wśród narodów i zostali rozsiani po różnych ziemiach. Według ich postępowania i ich czynów osądziłem ich. Takie postępowanie, głównie przelewanie krwi, ofiarowanie dzieci Molochowi i Baalowi, no i pospolite morderstwa, które także miały miejsce w tym narodzie, doprowadziły ich do stanu nieczystości. Tak jak wcześniej czytaliśmy wyżej, jak nieczystą kobietą, która na czas swojej nieczystości musiała przebywać poza obozem, z dala od kontaktu z Bogiem i świątynią, a w przypadku Izraela to ta nieczystość Izraela oznaczała, że Bóg rozproszył ich między narody pogańskie, z dala od kontaktu z sobą, w świątyni, której miał mieszkać i mieszkał, dopóki oni przestrzegali jego zasad. Cytujemy teraz Jeremiasza 19 rozdział 1-5. Jeremiasz 19, 1-5. Tak mówi Pan: idź kup u gancarza gliniany dzban, potem weź ze sobą kilku starszych ludu i ze starszych kapłanów. To do Jeremiasza słowa. Udaj się do doliny Ben-Hinona u wejścia do bramy Skorup i zwiastuj tam słowa, które Ci oznajmię. Powiedz: słuchajcie słowa Pana, królowie Judcy i mieszkańcy Jerozolimu. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Oto ja sprowadzę nieszczęście na to miejsce, także każdemu, kto o nim usłyszy, zadzwoni w uszach. Ponieważ opuścili mnie i nie do poznania odmienili to miejsce, składając na nim ofiary cudzym bogom, których nie znali ani oni, ani ich ojcowie, ani królowie Judcy, i napełnili to miejsce krwią niewinnych, głównie ofiar składanych tym bożkom, i urządzili miejsce ofiarnicze dla Baala, aby swoich synów palić w ogniu całopalenia dla Baala, czego nie nakazałem, o czym nie mówiłem, ani też nie myślałem. Nadal Jeremiasz, 25 rozdział, 3-7. Jeremiasz 25, 3-7. Od 13 roku Jozjasza, syna Amona, króla judzkiego, aż do dnia dzisiejszego, to jest przez 23 lata, dochodziło mnie słowa Pana, które głosiłem wam nieustannie, ale nie słuchaliście. Posyłał też Pan do was nieustannie i gorliwie wszystkie swoje sługi proroków, a nie słuchaliście i nie nakłoniliście swojego ucha, aby słuchać. A mówił: nawróćcie się, każdy ze swej złej drogi i swoich złych uczynków, a będziecie mogli mieszkać w ziemi, którą Pan dał wam i waszym ojcom od wieków na wieki. Nie chodźcie za cudzymi bogami, aby im służyć i oddawać im pokłon, i nie pobudzajcie mnie do gniewu dziełem swoich rąk, a nie uczynię wam nic złego. Lecz wy nie słuchaliście, mówi Pan, pobudzając mnie do gniewu dziełem swoich rąk ku waszej zgubie. No i jeszcze psalm 106, psalm 106, od 6 do 39. Jest to dłuższy fragment, ale psalmy są krótkie, więc nie powinno nam zająć zbyt długo. Psalm 106, od 6 do 39 wersetu. Zgrzeszyliśmy jak ojcowie nasi, to podsumowanie ich całej historii przez psalmistę. Zgrzeszyliśmy jak ojcowie nasi, zawiniliśmy, postąpiliśmy bezbożnie. Ojcowie nasi nie zważali na cuda Twoje w Egipcie, nie pamiętali wielkiej łaski Twojej i buntowali się nad Morzem Czerwonym. A jednak wybawił ich dla imienia swego, aby okazać moc swoją. Zgromił Morze Czerwone, także wyschło, i przeprowadził ich przez głębiny jak przez pustynię. Tak wybawił ich z ręki tych, którzy ich nienawidzili, i wyzwolił ich z ręki wrogów. Wody okryły ich ciemieńców, ani jeden z nich się nie ostał. Wtedy uwierzyli słowu Jego, śpiewali pieśń na Jego chwałę. Lecz szybko zapomnieli o Jego czynach, nie pokładali nadziei w radzie Jego. Dali upust pożądliwości na pustyni i kusili Boga na pustkowiu. Wtedy dał im, czego żądali, lecz zesłał chudość albo suchoty do ich duszy. Gdy unieśli się zawiścią przeciw Mojżeszowi w obozie, przeciw Aaronowi, świętemu pańskiemu, rozwarła się ziemia i pełknęła Datana, pokryła zgraje Abirama. Wybuchł też ogień przeciwko ich zgrai, płomień strawił bezbożnych. Uczynili cielca na Chorebie i kłaniali się ulanemu posągowi. Zamienili chwałę Boga swego na obraz wołu jedzącego trawę. Zapomnieli o Bogu, Wybawicielu swoim, który wielkich dzieł dokonał w Egipcie, cudów w krainie Chama, rzeczy strasznych nad Morzem Czerwonym. Przeto byłby ich wygubił, jak zamyślał, gdyby nie Mojżesz, wybraniec jego, który stanął w wyłomie przed nim, aby odwrócić gniew jego, tak aby ich nie wytracił. I wzgardzili ziemią rozkoszną, nie uwierzyli słowu Jego, szemrali w swoich namiotach, nie słuchali głosu Pana. Wtedy podniósł na nich rękę swoją, by ich wytracić na pustyni, aby potomstwo ich rozrzucić wśród narodów i rozproszyć ich po wszystkich ziemiach. Przyłączyli się do Baal Peora i jedli z ofiar składanych umarłym. Rozgniewali go postępkami swoimi, dlatego spadła na nich plaga. Wtedy wystąpił Pinchas i wkroczył, i plaga ustała. Poczytano mu to za sprawiedliwość z pokolenia w pokolenie na wieki. Potem rozgniewali go u wód Meriba, także Mojżesz cierpiał z ich powodu, bo rozgorszyli ducha jego i wypowiedział nierozważne słowa ustami swymi. Nie wytępili ludów, tak jak Pan im nakazał, ale zmieszali się z poganami i nauczyli się ich czynów. Oddawali cześć ich bałwanom, które stały się dla nich pułapką. Ofiarowali demonom, synów swych i córki swoje. Demonom. Oto nimi są właśnie bogowie pogańscy. Wylewali krew niewinną, krew synów i córek swoich, które ofiarowali bałwanom Kanaanu, i schalana była ziemia krwią. Sprugawili się żonami swoimi i cudzołożyli postępkami swymi. Tyle dłuższy cytat z psalmu 106. Znowu wracamy do Ezechiela 36 rozdziału, po kolejny werset z naszej listy, tym razem 20. Lecz gdy przybyli do narodu, wtedy tam, dokądkolwiek przybyli, znieważali albo bezcześcili moje święte imię, gdyż mówiono o nich, oni są ludem Pana i wyszli z jego ziemi. Oni są ludem Pana i wyszli z jego ziemi. Gdziekolwiek pojawiali się Żydzi, tak właśnie postępujący, jak tutaj czytamy, wygnani przez Boga ze swego kraju, swym postępowaniem przynosili wstyd i hańbę Bogu, którego ludem się mienili być. W wyniku temu imię Boga, tak, charakter Boga, bo w tym znaczeniu tu jest użyte słowo imię, był bluźniony. Ludzie mówili, patrzcie, jak postępuje ten lud Jehowy. Co to musi być za Bóg, skoro ma taki lud? To bluźnienie ma też jeszcze jeden wymiar, bezpośrednio uderzający w Boga. Jaki? Skoro ten lud, który wyszedł z ziemi Jehowy, teraz znajduje się w stanie rozproszenia i cierpienia, to co to za Bóg, mówili poganie, który ani nie potrafił utrzymać go w posłuszeństwie swoim nakazom, ani nie potrafił obronić ich przed złem, jakie ich spotyka. Porównajmy tutaj argumentację Mojżesza, który w podobny sposób wstawiał się za Izraelem i tak i z tego samego punktu widzenia tłumaczył, prosząc Boga o litość nad strzonkami swojego własnego narodu. Druga Mojżeszowa 32, 7-13. To jest po grzechu tego narodu ze złotym cielcem, kiedy Bóg chciał ich za to ukarać. Druga Mojżeszowa 32, 7-13. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, zejdź na dół, gdyż sprzeniewierzył się lud Twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Rychło zeszli z drogi, jaką im nakazałem, zrobili sobie cielca ulanego, oddali mu pokłon, złożyli mu ofiary i mówili, to są bogowie Twoi, Izraelu, którzy Cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. rzekł Pan do Mojżesza, patrzę na ten lud i widzę, że jest to lud twardego karku. Teraz zostaw mnie, żebym zapłonął mój gniew na nich. Wytracę ich, a Ciebie uczynię wielkim ludem. Lecz Mojżesz łagodził gniew Pana Boga swego, mówił, dlaczegoż, Panie, płonie gniew Twój przeciwko ludowi Twojemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką siłą i ręką potężną? Dlaczego to mają rozpowiadać Egipcjanie, w złym zamiarze wyprowadził ich, aby pozabijać ich w górach i wytracić z powierzchni ziemi? Odwróć się od zapalczywości swego gniewu i użal się nad złem, jakie chcesz zgotować ludowi swemu. Wspomnij na Abrahama, Izaka i Izraela, czyli Jakuba, sługi swoje, którym poprzysiągłeś na siebie samego, mówiąc do nich, rozmnożę potomstwo wasze jak gwiazdy niebieskie i całą tę ziemię, o której mówiłem, dam potomstwo waszemu i posiądą ją na wieki. Tak było w niewoli babilońskiej, tak było w czasie diaspory, wieku Ewangelii, w rozrzuceniu, rozproszeniu wśród narodów Europy. Bez świątyni, bez kapłanów, bez proroków, z Bogiem odwróconym do Żydów plecami. W wyniku tego dzisiejszy Izrael wygląda tak, jak wygląda. Serca większości Żydów zatwardziły się do poziomu utraty wiary w ogóle. Dzisiejszy Izrael procentowo wygląda następująco, jeśli chodzi o ich wiarę. 60% Żydów uważa się za tak zwanych świeckich, czyli de facto niewierzących. 20% za wierzących, ale niepraktykujących. Coś w rodzaju katolików, którzy chodzą do kościoła dwa razy w roku. Dla mnie są to tak samo niewierzący, jak te 60%, którzy nazywa się świeckimi, więc mamy już ich 80% takich właśnie wierzących. A 20% to Żydzi ortodoksyjni i ultraortodoksyjni, czyli wierzący w sposób bardzo ortodoksyjny, ultraortodoksyjny, nieuznający często Izraela jako kraju, jako państwa, chociaż tam mieszkają, dostają pieniądze od rządu, ale go i tak nie uznają. Dziwaczni są ci niektórzy z nich. I to jest jedna grupa. Zatwardzona. Serca niektórych nielicznych wzmocniły się natomiast wiarą, w wyniku czego namiętnie, ale bezowocnie studiują Torę. Szczegółowo praktykują przepisy zakonu, na przykład odnośnie sabatu. Robią to do tego stopnia szczegółowo i rygorystycznie, że potrafią siłą wymuszać zamykanie sklepów przez tych, którzy mają te sklepy i nie chcą ich na czas sabatu zamykać. No tak, trzymanie się litery, a nie ducha, to co zawsze cechowało tych gorliwych z tego narodu, którzy w swojej gorliwości postanowili zabić Jezusa, ukrzyżować jako lepsze wyjście niż go przyjąć i w niego uwierzyć. Wracamy do naszego Ezechiela 36, wersety 21 do 23 teraz. Ale żal mi było mojego świętego imienia, które znieważył albo zbezcześcił dom izraelski wśród ludów, do których przybył. Dlatego tak powiedz domowi izraelskiemu, tak mówi wszechmocny Pan. Ja czynię to nie ze względu na was, domu izraelski, lecz ze względu na moje święte imię, które znieważyliście wśród ludów, do których przybyliście. I uświęcę wielkie moje imię, znieważone wśród narodów, bo znieważyliście je wśród nich. I poznają ludy, że ja jestem Pan, mówi wszechmocny Pan, gdy uświęcę was dla ich oczu. Gdy uświęcę albo pokażę świętość moją, gdy uświęcę mnie dla was, was dla ich oczu. I jeszcze werset 32 do tego dorzucę. Nie ze względu na was ja to czynię, mówi wszechmocny Pan, niech wam to będzie wiadome. Wstydźcie się i rumieńcie się z powodu swoich dróg domu izraelski. Te cztery wersety pokazują bardzo ważną zasadę boskiego działania przez innych, czy to przez aniołów, czy przez ludzi. I o tej zasadzie dobrze, żeby pamiętali ci, których Bóg w jakikolwiek sposób, choćby najmniejszy, a szczególnie jakiś większy, używa. Bez względu na to, kogo i w jakim zakresie Bóg używa dla swoich celów, przede wszystkim chodzi o uświęcenie Jego imienia. Czyli pokazanie świętości Jego imienia, znowu nie imienia jako spółgłosek, samogłosek JHWH, czy Jehowa, czy Jahwe, ale Jego imienia w znaczeniu charakteru, Jego reputacji, Jego autorytetu, Jego dzieła. Takie znaczenie właśnie słowo imię w Biblii ma. Mówiłem o tym szeroko w wykładzie. Różne znaczenia słowa imię w Biblii, jest ich w sumie 7. Tam szczegółowo one wszystkie te znaczenia są przeze mnie omówione. Tu tylko mogę powiedzieć, dla zilustrowania tego zagadnienia, że także w języku polskim słowo imię jest wieloznaczne, bo na przykład mówimy o tym, że ktoś ma dobre imię, na pewno nie mamy na myśli nazwy własnej, że dba o dobre imię, można komuś odebrać jego dobre imię, można się cieszyć dobrym imieniem, ale można też występować w czyimś imieniu, prawda? Czyli z jego upoważnienia, powołując się na jego autorytet. Można robić coś w imię zasad, czy dla dobra zasad, dobra tej sprawy. Czasami coś się dzieje, robi się w imię dobrze pojętej współpracy i tak dalej, i tak dalej. Nie będę wchodził w szczegóły z tym związane. Polecam wykład Różne znaczenia słowa imię w Biblii, gdzie o tym wszystkim szeroko mówię. Gdy Bóg mówi w tych wersetach o uświęceniu swego imienia, czyli pokazaniu swojej świętości, tak? Oczywiście, tak jak mówiliśmy, w znaczeniu swego charakteru przede wszystkim, to ma na myśli w tym charakterze głównie miłość, gdyż żadna inna cecha jego charakteru nie jest w Biblii zestawiona jako tożsama z nim samym, jako równoważna jemu. Jana 3,16, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Miłość jest tam pokazana. A w 1 Jana 4,8 i 16, to czytamy, 1 Jana 4,8 i 16, mamy tak napisane. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. I 16 werset. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Bóg o to właśnie chce objawić światu, pokazać swoje wielkie imię, przede wszystkim jeśli chodzi o jego charakter, z zasadą miłości, która jest największą cechą jego charakteru. Nie najważniejszą, tylko największą. Najważniejszą jest sprawiedliwość, największą jest miłość. Co to za różnica między najważniejszą a największą? Żeby miłość mogła pobudzać Boga do takiego czy innego działania, sprawiedliwość musi wydać na to zgodę. Czyli innymi słowy, miłość nie może robić to, co sama by z siebie chciała. Na przykład miłość nie mogła Adamowi i Ewie w Edenie po ich grzechu po prostu przebaczyć. Tak jak to często ludzie czynią, przebaczają sobie wzajemnie jakieś swoje przewinienia wobec siebie i nie patrzą na zasadę sprawiedliwości. Ta zasada powinna być przestrzegana na przykład przez systemy prawne. Systemy prawne nie powinny się kierować sprawiedliwością, tylko nie powinny się kierować miłością, tylko sprawiedliwością, bo kierowanie się miłością tylko, w przypadku, gdy mamy do czynienia z niedoskonałym człowiekiem, grzesznikiem, napędza zło, napędza spiralę zła. Więc boska sprawiedliwość jest najważniejsza, ale miłość jest największa, bo jest zdolna do rzeczy, do których sprawiedliwość jako taka nie byłaby zdolna. Na przykład sprawiedliwość sama z siebie, po ukoraniu Adama i Ewy śmiercią za ich grzech z Edenu, już jest zadowolona i nic nie będzie dalej robiła jako sprawiedliwość. Wymierzona została słuszna, sprawiedliwa kara przestępcy grzesznikowi. Natomiast większa od sprawiedliwości miłość mówi, ale czy nie dałoby się znaleźć jakiegoś sposobu, żeby temu grzesznikowi pomóc? Został ukarany śmiercią i słusznie i sprawiedliwie, bo mu się należało za jego grzech. Wiedział, co robi, jakie będą konsekwencje, ale czy nie można byłoby znaleźć jakiegoś sposobu? No i tak wielka, większa od sprawiedliwości miłość działała, że boską mądrość zaangażowała do znalezienia planu zbawienia człowieka, w którym nasz Pan Jezus jako okup jako okup za wszystkich ludzi w Adamie, tam próbowanych w Edenie, umiera za Adama. Wszyscy w Adamie jesteśmy potępieni i następnie wszyscy w Jezusie jesteśmy odkupieni, bo to, co Adam świadomie utracił tam w Edenie, Jezus świadomie odzyskał, umierając. To właśnie boska miłość pobudziła go do znalezienia takiego sposobu zadowolenia sprawiedliwości, żeby dała zielone światło do uratowania człowieka, wyprowadzenia go ze stanu śmierci. Sama sprawiedliwość zostawiłaby go w tym grobie na zawsze. Wybrany lud Boga, Izrael według ciała, nie rozpoznał i odrzucił naszego Pana, a następnie sam został odrzucony właśnie z powodu zapomnienia tej boskiej zasady. Wbili się w pychę z tego powodu, że Bóg ich wybrał i z pogardą patrzyli na narody, których Bóg nie wybrał, zapominając, że te inne narody, niewybrane przez Boga, są tak samo stworzone przez Boga i że Bóg miłuje ich tak samo, jak miłuje Izrael. Cytowałem już dzisiaj z pamięci Jana 3,16, albowiem Bóg tak umiłował świat, zauważmy, albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał i tak dalej. Nie umiłował Izrael, ani żaden kościół jeden, tylko świat, całą rodzinę ludzką. Jezus z miłości Boga do całego świata przyszedł tutaj na ziemię, żeby umrzeć i nas wszystkich odkupić. Ta boska miłość jest napędzającą cechą jego charakteru, angażującą wszystkie inne jego cechy, szczególnie mądrość, do znajdowania takich sposobów działania, które by mogły przynieść ulgę i porządek i zbawienie w sposób, który sprawiedliwość mogłaby zaakceptować. Tutaj zacytuję jeszcze Łukasza, drugi rozdział, jeśli chodzi o tą miłość, bo to też jest ważne, a szczególnie jest to ważne dlatego, że Biblia Warszawska tego Łukasza, drugi rozdział, wersety 8-14, no, w jednym wersecie nieumiejętnie tłumaczy. To jest, mam na myśli, tak, aniołów, którzy pojawili się pasterzom i powiedzieli im, kto to się urodził. Tak, Łukasz 2:8-14, może w sumie pominę tam początek, jak oni przyszli, żeby za dużo nie czytać, może będę czytał od wersetu 13. Czyli Łukasz 2:13. Zaraz za aniołem, który powiedział o tym, kto się narodził, zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących: chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój. I teraz Biblia Warszawska mówi: ludziom, w których ma upodobanie. Chwała na wysokościach Bogu, bardzo ładnie. Na ziemi pokój, też póki co bardzo ładnie, ale za chwilę okazuje się, że ten pokój na ziemi ma być tylko ludziom, w których ma upodobanie Bóg. A co zresztą, w których Bóg nie ma upodobania? Chyba w większości Bóg nie ma upodobania. To ci nie będą mieli żadnego pokoju, żadnej korzyści z narodzenia się Jezusa? Błędne tłumaczenie Biblii Warszawskiej. Ten werset 14 powinien brzmieć: chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój, ludziom albo w ludziach dobra wola. Tu są, tak, efekty boskiego, efekty działania boskiego planu, efekty narodzenia się naszego Pana, co też nasz Pan, no tutaj, który przyszedł tutaj na ziemię, miał przynieść. Miał przynieść chwałę do Boga, miał przynieść ziemi na pokój, a ludziom miał przynieść dobrą wolę, w ludziach dobrą wolę. Dobra wola to nic innego jak miłość. Miłość to jest właśnie dobra wola. Do rozwinięcia przez każdego, który chce żyć wiecznie. Tejże dobrej woli, tejże miłości Żydzi pod zakonem nie potrafili rozwinąć, nie potrafili nabyć. Z tego też powodu, tak jak cytowaliśmy, wbili się w pychę i zamiast skorzystać jako naród, wynieśli się bardziej niż Bóg sobie tego życzył i byli zdolni nawet okrzyżować i odrzucić naszego Pana. Żeby jeszcze to podsumować, już zbliżamy się powoli do końca, to może Rzymian 11 rozdział, gdzie Paweł, sam Żyd, o swoim własnym narodzie napisał następujące słowa. Rzymian 11, od 7-10 mam na myśli. Zatem szukamy 11:7-10. Cóż więc, pyta, czego Izrael szukał, tego nie osiągnął. Szukał życia wiecznego, usprawiedliwienia przed Bogiem pod zakonem, ale nie znalazł, no bo nie wypełniał zakonu. Ale wybrani osiągnęli, pozostali zaś ulegli zatwardziałości. Ci wybrani osiągnęli to, co szukali, ale nie przez zakon to osiągnęli, tylko przez przyjęcie wiarą Jezusa. To, co nie było możliwe pod zakonem, który wymagał doskonałych uczynków, jest możliwe przez wiarę w Jezusa, który wymaga tylko doskonałych intencji, a uczynków na tyle doskonałych, na ile w danym momencie daną jednostkę stać. Pozostali zaś ulegli zatwardziałości. Jak napisano, zesłał Bóg na nich ducha znieczulenia albo twardego snu, oczy, które nie widzą, uszy, które nie słyszą, aż do dnia dzisiejszego. A Dawid powiada, niechaj stół ich stanie się dla nich sidłem i siecią, i zgorszeniem, i zapłatą. Niech zaśmą się ich oczy, aby nie widzieli, a grzbiet ich zawsze pochylaj. Niech stół się ich stanie dla nich sidłem i siecią. Prawdy od Boga stały się dla nich sidłem i siecią. Wbiły ich w pychę, pewni boskiej błogosławieństw, bo jesteśmy ludem, narodem wybranym. Oczy niech się ich zaćmią, niech widzą tylko ziemskie obietnicze, grzbiet zawsze pochylony, chodzą blisko, zawsze blisko ziemi, widzą tylko tu i teraz, a to, co duchowe, wzniosłe, piękne, szlachetne, umykało z ich pola widzenia. A zatem dzisiejszy cielesny Izrael, podsumowujemy już nasz wykład, pozostaje mimo tego wszystkiego w zasięgu boskiej łaski. Dlaczego? Dzięki wierności swoich praojców, Abrahama, Izaka, Jakuba, i po drugie, dzięki niezmienności Boga i Jego obietnic. Bóg złożył tym trzem praojcom tego narodu obietnicę rozmnożenia ich nasienia oraz użycia go do błogosławienia wszystkich pozostałych narodów. Tym nasieniem, już mówiłem, powtórzę raz jeszcze, są nie tylko klasy duchowego Izraela, pokazane w gwiazdach i piasku, lecz także cielesny Izrael, pokazany jako część tego piasku, który pod kierunkiem duchowego Izraela, jako właśnie część tego piasku z obietnicy Boga wobec Abrahama, zostanie użyty do błogosławienia wszystkich rodzin ziemi. I to już niebawem. Widzimy to po znakach czasu na świecie, szczególnie po wydarzeniach w Izraelu i wokół Izraela, wokół niego. Doświadczenia, przez jakie obecnie przechodzi i jeszcze będzie przechodził ten naród, mają doprowadzić do zmiany ich serca, z kamiennego, jakie rozwinęli pod zakonem, grzesząc przeciwko zakonowi, w serca mięsiste, zgodne ze sprawiedliwością i świętością. Mówi o tym Ezechiel 36, 26-28. Ezechiel 36, 26-28. Więc znowu wracamy do Ezechiela. 36 rozdział, 26-28. I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. I będziecie mieszkać w ziemi, którą dałem waszym ojcom, i będziecie moim ludem, a ja będę Bogiem waszym. Serca kamienne zamienione w serca mięsiste. Podobnie Ezechiel mówi w 11 rozdziale 19-20, już nie będę czytał, bo są to prawie takie same słowa. Ta zamiana, przemiana, transformacja serc kamiennych w mięsiste nie nastąpi oczywiście cudownie w ciągu jednej godziny. Nastąpi w długiej szkole, może tylko nastąpić w długiej szkole bolesnych doświadczeń, które Izrael przechodzi od chwili wyrzucenia go z jego ziemi, zaraz po ukrzyżowaniu Jezusa, przez całą diasporę, rozproszenie między narody Europy, aż do dnia dzisiejszego. Te doświadczenia się dla nich jeszcze nie skończyły. Czekają jeszcze go w przyszłości, w czasie ataku Goga i Magoga. Obecnie widzimy na świecie takie izolowanie Izraela na arenie międzynarodowej. Niekiedy nawet ta izolacja i słowa krytyki padają od tych, którzy mienią się być jego przyjaciółmi. I to wszystko, a inne kraje, inne narody są otwarcie wrogie temu Izraelowi. To wszystko jest dowodem, potwierdzeniem innego przeznaczenia tego narodu przez Boga, który nie pozwala, Bóg nie pozwala temu narodowi Izraela zasymilować się z obecnym światem. Oni zawsze są jakoś tacyś inni na boku. Jest świat taki czy inny, no i Izrael tak jak gdyby coś odrębnego. Nie może się on, Bóg nie pozwala mu zasymilować się ani w ramach demokratycznych wartości europejskich, ani demokratycznych wartości amerykańskich. Nie mówiąc już o antydemokratycznych systemach totalitarnych tego świata, których wciąż sporo jest na ziemi, w tym wokół samego Izraela. I ostatni cytat, który zamyka nasz dzisiejszy wykład, to Psalm 106, z niego dużo cytowałem, mówiąc o, podsumowując historię grzechów tego narodu za psalmistą, a teraz tego Psalmu 106, dwa ostatnie wersety, 47 i 48, które bardzo ładnie nadają się na podsumowanie. Zbaw nas, Panie Boże nasz, i zgromadź nas spośród narodów. To mówi przedstawiciel tego narodu w imieniu narodu żydowskiego. Abyśmy dziękowali imieniu Twemu świętemu i aby naszą chlubą było uwielbianie Ciebie. Błogosławiony Pan, Bóg Izraela od wieków na wieki. Niech wszyscy lud powie Amen, Alleluja. I na tym mój wykład, będący pytaniem, czy dzisiejszy Izrael zasługuje na błogosławieństwo, na łaskę Boga, dobiega końca. Krótko podsumowując to, co w szczegółach mówiłem w ciągu tej minionej prawie godziny, to odpowiedź byłaby taka na to pytanie. Tak, zasługuje, ale tylko i wyłącznie ze względu na obietnice Boga złożone Abrahamowi, Izakowi, Jakubowi, którzy byli tak wierni, że zasłużyli na te obietnice, a skoro Bóg je złożył, to wypełni je wobec potomków Abrahama, Izaka i Jakuba. Czekamy na ich wypełnienie, gdyż ich wypełnienie to będzie również oznaczało i zmartwychwstanie, i możliwość życia wiecznego dla wszystkich ludzi na świecie. I z tym życzeniem, z tą nadzieją kończę mój dzisiejszy wykład, dziękując wszystkim za uwagę.